Lekcja 12. 21 września. Osądzony i ukrzyżowany. Sobota po południu, 14 września. Tekst pamięciowy. O godzinie 9 zawołał Jezus donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachthani? Co się wykłada? Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ewangelia Marka 15, 34. 15 rozdział Ewangelii Marka to najważniejsza część narracji pasyjnej. Przedstawia proces Jezusa, Jego skazanie, wyszydzenie przez żołnierzy, ukrzyżowanie, śmierć i pogrzeb. Wydarzenia te są opisane w sposób wyrazisty i szczegółowy, tak by przemawiały same za siebie. W rozdziale tym ironia odgrywa istotną rolę. Z tego względu warto ustalić, czym tak naprawdę jest ironia. Otóż ironia zawiera zazwyczaj trzy elementy: 1. 2 poziomy znaczeń, 2. sprzeczność lub kontrast między tymi poziomami, 3. kogoś, kto nie dostrzega ironii i nie rozumie, co się dzieje, oraz nie wie, że będzie musiał ponieść konsekwencje. Rozdział, który będziemy studiować w tej lekcji, począwszy od pytania Piłata, czy ty jesteś królem żydowskim, poprzez szyderstwa żołnierzy, napis nad krzyżem, złośliwe komentarze przywódców religijnych, innych ratował, a siebie samego wyratować nie może, aż po niespodziewane pojawienie się Józefa z Arymatei pełen jest bolesnej ironii, która jedynie podkreśla doniosłe prawdy o śmierci Jezusa i jej znaczeniu dla nas. Niedziela, 15 września. Czy ty jesteś królem żydowskim? Jakiego rodzaju sytuacje, zawierające ironię, są przedstawione w tych wersetach? Przeczytaj Ewangelia Marka 15, 1-15. I zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi oraz uczonymi w piśmie i cała Rada Najwyższa odbyli naradę, po czym związali Jezusa, odprowadzili go i wydali Piłatowi. I zapytał go Piłat, czy ty jesteś królem żydowskim? A on odpowiadając mu, rzekł, ty to mówisz. A arcykapłani oskarżali go o wiele rzeczy. Piłat zapytał go znowu, nic nie odpowiadasz? Patrz, o jak wiele rzeczy cię oskarżają. Lecz Jezus już nic nie odpowiedział, tak iż się Piłat dziwił. A na święto wypuszczał im jednego więźnia, o którego prosili. A pewien człowiek, zwany Barabasz, był wówczas więziony wraz z buntownikami, którzy podczas rozruchów popełnili zabójstwo. I wystąpił lud, i począł prosić o to, co im zawsze czynił. Piłat zaś odpowiedział im, mówiąc, czy chcecie, abym wam wypuścił króla żydowskiego? Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go z zawiści. Ale arcykapłani podburzyli lud, aby im raczej wypuścił Barabasza. Na to Piłat, odpowiadając ponownie, rzekł im, cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? A oni znowu zawołali, ukrzyżuj go. A Piłat rzekł do nich, cóż więc złego uczynił? Ale oni krzyczeli tym głośniej, ukrzyżuj go. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić lud, wypuścił im Barabasza, a Jezusa kazał biczować i wydał na ukrzyżowanie. Poncjusz Piłat był rzymskim namiestnikiem Judei od 26 do 36 roku po Chrystusie. Nie był łagodnym zarządcą, a szereg jego działań budziło grozę wśród mieszkańców kraju. Żydzi osądzili Jezusa i uznali, że zasłużył na śmierć za bluźnierstwo. Jednak pod rzymską okupacją władze żydowskie nie miały prawa wydawania i wykonywania wyroków śmierci, więc żydowscy przywódcy przyprowadzili Jezusa do Piłata, by formalnie skazał go na śmierć. Nie wiemy, jaki zarzut przeciwko Jezusowi przedstawili Żydzi Piłatowi, ale możemy się tego domyślić po krótkim i konkretnym pytaniu, jakie Piłat zadał Jezusowi, czy ty jesteś królem żydowskim? W czasach starotestamentowych królowie izraelscy wstępujący na tron byli namaszczani oliwą, podobnie jak kapłani, stąd łatwo było wypaczyć znaczenie słowa Mesjasz namaszczony, pomazaniec jako oznaczającego uroszczenie sobie królewskiej władzy, a co za tym idzie także bunt przeciwko cesarzowi. Tak więc, choć Sanhedryn skazał Jezusa na śmierć za rzekome bluźnierstwo, przed Piłatem przywódcy żydowscy oskarżyli go o sprzeciwianie się władzy cesarza, co było przestępstwem karanym śmiercią. Jak na ironię Jezus jest nie tylko Mesjaszem, ale także królem żydowskim. Oba zarzuty, bluźnierstwo i uroszczenie władzy, były więc bezpodstawne. Zamiast stawiania zarzutów Żydzi powinni mu byli oddać boską cześć i królewski hołd. Piłat natychmiast dostrzegł królewską godność w zachowaniu Jezusa. Odpowiedź na pytanie Piłata, ty to mówisz, nie miała w sobie nic z próżnej chwały. Jezus nie zaprzeczył oczywistemu faktowi, iż jest królem, ale nie zamierzał się tym chełpić. Jego odpowiedź sugerowała, że jest królem, ale nie takim, jak mógł to sobie wyobrażać Piłat. Porówna Ewangelia Jana 18:33-38. Wtedy znowu wszedł Piłat do zamku i zawołał Jezusa, mówiąc do niego, czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział Jezus, czy sam od siebie to mówisz, czy inni powiedzieli ci o mnie? Odpowiedział Piłat, czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie, co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus, królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Rzekł mu tedy Piłat, a więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Rzekł do niego Piłat, co to jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich, ja w nim żadnej winy nie znajduję. W Ewangelii Marka 15:6 pojawia się zwyczaj uwalniania wybranego więźnia z okazji Paschy. W Ewangelii Marka 15:9 Piłat zadaje Żydom pytanie, czy chcą, by uwolnił im króla żydowskiego. Choć zapewne w tych jego słowach zawarta jest ironia, to jednak w tym przypadku przyniosła skutek odwrotny do zamierzonego. Ewangelia Marka 15:9-10 jest podstawą ciekawego studium spostrzegawczości i jej braku. Piłat spostrzegł, że żydowscy przywódcy wydali Jezusa z zawiści, ale zwracając się do tłumu, nie spostrzegł, że jest on pod wpływem przywódców religijnych. Ci przywódcy podburzyli motłoch, by domagał się ukrzyżowania Jezusa. Piłat zawahał się. Ukrzyżowanie było okrutną metodą wykonania wyroku śmierci, zwłaszcza wobec kogoś, kto najwyraźniej niczym nie zasłużył na taki wyrok. Jakże boleśnie i ironicznym jawi się fakt, iż pogański namiestnik usiłował uwolnić Mesjasza, podczas gdy przywódcy religijni zrobili wszystko, by go ukrzyżować. Co może powstrzymać cię od podążania za tłumem wbrew silnej presji wywieranej na ciebie? Poniedziałek, 16 września. Bądź pozdrowiony, królu żydowski. Co żołnierze uczynili z Jezusem i jakie znaczenie miał ten czyn? Przeczytaj Ewangelia Marka 15:15-20. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić lud, wypuścił im Barabasza, a Jezusa kazał biczować i wydał na ukrzyżowanie. A żołnierze zaprowadzili go na zamek, to jest do pretorium, i zwołali cały oddział wojska. I ubrali go w purpurę, upletli koronę cierniową i włożyli mu ją na głowę. I poczęli go pozdrawiać, bądź pozdrowiony, królu żydowski. I bili go po głowie trzciną, i pluli na niego, a upadając na kolana, bili mu pokłony. A gdy go wyśmiali, zdjęli z niego purpurę i przyodziali go w jego własne szaty. I wyprowadzili go na ukrzyżowanie. Przed ukrzyżowaniem Rzymianie poddawali skazańców straszliwej chłoście. Skazańca rozbierano, przywiązywano do słupa i bito skórzanymi rzemieniami z przytwierdzonymi do nich kawałkami kości, szkła, kamienia oraz zwierzęcymi pazurami. Gdy Jezusa ubiczowano, żołnierze wyznaczeni do wykonania wyroku śmierci postanowili go dodatkowo upokorzyć. Ubrali go w purpurowy płaszcz, wcisnęli mu na głowę wieniec z gałązek ciernia i oddawali mu szydercze pokłony, nazywając go królem żydowskim. Wspomniany tutaj oddział wojska mógł liczyć od 200 do 600 żołnierzy. Ironia tej sceny jest oczywista, gdyż Jezus jest prawdziwie królem, a szydercze słowa żołnierzy zawierały obiektywną prawdę. To zachowanie żołnierzy było parodią tego, jak wojsko pozdrawiało rzymskiego cesarza, wołając, bądź pozdrowiony, cesarzu. Tak więc intencją żołnierzy było szydercze porównanie Jezusa do cesarza. Aby jak najdotkliwiej znieważyć Jezusa, Okrutni żołnierze bili go po głowie trzciną, pluli na niego i, przyklękając na kolana, oddawali mu szydercze pokłony. Wszystkie te trzy czynności zostały wyrażone w greckim oryginale w czasie przeszłym niedokonanym, co oznacza, że żołnierze przez dłuższy czas bili Jezusa, pluli na niego i klękali przed nim, oddając mu pokłon. Jezus znosił to wszystko w milczeniu, nie reagując w żaden gwałtowny sposób. Rzymski zwyczaj ukrzyżowania uwzględniał niesienie krzyża przez nagiego skazańca na miejsce egzekucji. Miało to na celu upokorzenie i pohańbienie przestępcy w oczach społeczeństwa. Jednak w kulturze żydowskiej publiczne obnażanie było postrzegane jako szczególnie rażące. W Ewangelii Marka 15:20 czytamy, że gdy żołnierze zdjęli z Jezusa purpurowy płaszcz, ubrali go w jego szaty. Najwyraźniej Rzymianie uwzględniali lokalne uwarunkowania kulturowe. Tak czy inaczej, zachowanie żołnierzy wobec Jezusa było szczytem ironii, gdyż szydzili z niego, nazywając go królem, a nie wiedzieli, że jest on królem nie tylko Żydów, ale całej ludzkości. Rzymscy żołnierze znęcający się nad Jezusem nie mieli pojęcia, z kim mają do czynienia. Dlaczego ich ignorancja nie usprawiedliwi ich w dniu sądu? Wtorek, 17 września. Ukrzyżowanie. Jaka straszliwa i bolesna ironia jest zawarta w tych wersetach. Przeczytaj Ewangelia Marka 15:21-38. I zmusili niejakiego Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufa, który szedł z pola i przechodził mimo, aby niósł krzyż jego. I przywiedli go na miejsce Golgota, co znaczy miejsce trupiej czaszki. I dali mu do picia wino, zmieszane z mirą, ale on nie przyjął. Potem go ukrzyżowali i podzielili szaty jego, rzucając o nie losy, co kto miał wziąć. A była godzina trzecia, kiedy go ukrzyżowali. Był też wypisany napis z podaniem jego winy, król żydowski. Ukrzyżowali też z nim złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy jego. I wypełniło się pismo, które mówi, zaliczono go w poczet bezbożników. A ci, którzy mimo przechodzili, bluźnili mu, kiwali głowami swymi i mówili, hej, ty, który rozwalasz świątynię, a w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego i zstąp z krzyża. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili z niego i mówi i do siebie, innych ratował, a siebie samego wyratować nie może. Niechże Chrystus, król Izraela, zstąpi teraz z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. Także i ci, co z nim byli ukrzyżowani, urągali mu. A o godzinie 6 ciemność zaległa całą ziemię, do godziny 9. O godzinie 9 zawołał Jezus donośnym głosem, Eloi, Eloi, lama sabachthani? Co się wykłada, Boże mój, czemuś mnie opuścił? A niektórzy z tych, co stali obok, gdy to usłyszeli, mówili, oto Eliasza woła. I przybiegł jeden, napełnił gąbkę octem, włożył ją na trzcinę i dał mu pić, mówiąc, poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu. Na tym etapie narracji pasyjnej Jezus jest przedstawiony jako milcząca ofiara wydana w moc ludzi zdecydowanych go uśmiercić. Wcześniej w całej Ewangelii, aż do aresztowania, to Jezus panował nad swoimi działaniami. Teraz inni decydowali, co się z nim stanie. Choć Jezus był wytrzymałym wędrownym kaznodzieją, chłosta oraz niedostatek pokarmu i snu wyczerpały go tak, że ktoś inny musiał nieść jego krzyż. Przed ukrzyżowaniem zdarto z niego odzież, którą rozdzielili między siebie żołnierze, rzucając losy o zwierzchnią suknię, która nie była szyta, ale tkana w całości. Porównaj Księga Psalmów 22:19. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Ukrzyżowanie nie powodowało dużego upływu krwi. Gwoździe wbijano w ciało tak, by ominąć większe naczynia krwionośne. Przebijano przedramiona tuż za nadgarstkiem. Zarówno w języku hebrajskim, jak i w grece słowo tłumaczone jako ręka może oznaczać dłoń lub przedramię. Dłoń nie posiada takiej budowy, która mogłaby utrzymać ciężar ciała. Gwoździe wbijane między kości przedramienia miażdżyły nerw pośrodkowy, powodując rozdzierający ból w całych ramionach. Ukrzyżowany musiał walczyć o każdy oddech. Aby zaczerpnąć nieco więcej powietrza, musiał wyprostować nogi i dodatkowo napiąć ramiona, co powiększało jeszcze i tak już potworny ból. Jedną z możliwych przyczyn śmierci na krzyżu jest asfiksja zamartwica, czyli fatalne niedotlenienie spowodowane płytkim oddychaniem. Ukrzyżowany Jezus był bezlitośnie ośmieszany i upokarzany. W Ewangelii Marka występuje motyw objawienia i tajemnicy, zgodnie z którym Jezus zazwyczaj nakazywał ludziom milczenie w kwestii Jego tożsamości. Tak więc Jego tytuły, takie jak Pan, Syn Boży i Chrystus, stosunkowo rzadko występują w markowej narracji. Ta sytuacja ulega zmianie podczas ukrzyżowania Jezusa. Jego tożsamość zostaje ujawniona. Jak na ironię to właśnie przywódcy religijni używają tych tytułów, szydząc z Jezusa. Czy można jeszcze bardziej samemu się potępić? Jeden z szyderczych zarzutów wyróżnia się spośród innych. W Ewangelii Marka 15:31 czytamy, że niektórzy z drwiących wołali, innych ratował, a siebie samego wyratować nie może. Aby podkreślić bezradność Chrystusa na krzyżu, przyznawali, że pomagał on innym. Użyty tu grecki czasownik można przetłumaczyć następująco: ocalić, Biblia Romaniuka. Zbawić, przekład Czesława Miłosza. Zachować, Biblia Brzeska. Wyratować, Biblia Warszawska. Wyleczyć, uzdrowić. Ironia polega na tym, że nawet wrogowie Jezusa przyznali, iż jest on Zbawicielem. Ale ironia sięga jeszcze dalej. Jezus nie mógł, a właściwie nie chciał ratować siebie właśnie dlatego, że umierając na krzyżu, ratował innych. I zastanów się, co ten werset mówi nam o Jezusie, tym samym Jezusie, którego ukrzyżowanie opisał Marek. Jak możemy zacząć pojmować, co śmierć Chrystusa oznacza dla nas? Przeczytaj Ewangelia Jana 1:1-3. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Środa, 18 września. Opuszczony przez Boga. Jakie słowa Jezusa wypowiedziane na krzyżu zapisał Marek? Co śmierć Chrystusa oznacza dla nas wszystkich, dla ludzkości? Przeczytaj Ewangelia Marka 15:33-41. A o godzinie 6 ciemność zaległa całą ziemię, do godziny 9. O godzinie 9 zawołał Jezus donośnym głosem: Eloi, Eloi, co się wykłada, Boże mój, czemuś mnie opuścił? A niektórzy z tych, co stali obok, gdy to usłyszeli, mówili: oto Eliasza woła. I przybiegł jeden, napełnił gąbkę octem, włożył ją na trzcinę i dał mu pić, mówiąc: poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu. A widząc to setnik, który stał naprzeciwko niego, że tak oddał ducha, rzekł: zaprawdę, ten człowiek był Synem Bożym. Były też niewiasty, które się przypatrywały z daleka, między nimi Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba Mniejszego, i Jozesa, i Salome, które, gdy był w Galilei, chodziły za nim i posługiwały mu, i wiele innych, które wraz z nim przyszły do Jerozolimy. Ewangelia Marka przedstawia scenę ukrzyżowania Jezusa jako ponurą i mroczną, tak pod względem fizycznym, jak i duchowym. Marek zanotował fakt, iż nadzwyczajna ciemność spowiła Golgotę od południa do godziny 3 po południu. A o godzinie 6 ciemność zaległa całą ziemię, do godziny 9. Ewangelia Marka 15:33. Słowa Jezusa wypowiedziane na krzyżu zostały nazwane wołaniem opuszczonego. Jezus zawołał do Ojca, pytając, dlaczego został przez Niego opuszczony. To wołanie brzmi jak cytat z Księgi Psalmów 22:2. Inne nawiązania do tego psalmu występują w Ewangelii Marka 15:24 i 29, co wskazuje, że biblijne zapowiedzi wypełniły się w śmierci Jezusa. Wbrew złym zamysłom i czynom ludzi wola Boga została wypełniona. Słowa Jezusa wypowiedziane na krzyżu zostały zacytowane w Ewangelii Marka 15:34 w języku aramejskim i przetłumaczone na grekę. Słowa, Boże mój, brzmią w tym wersecie. Eloi, Eloi, co jest transliteracją aramejskich słów, Elahi, Elahi. Nie trudno było je pomylić z imieniem Eliasza w języku aramejskim. Imię Elijah znaczy, mój Bóg to Jahwe. Wydaje się, że niektórzy tak właśnie zrozumieli te słowa. Cały ten fragment Ewangelii cechuje uderzający paralelizm do sceny chrztu Jezusa opisanej w Ewangelii Marka 1:9-11. Ten paralelizm sugeruje, że jak chrzest Jezusa w pierwszym rozdziale Ewangelii Marka rozpoczął jego działalność zgodnie z przepowiednią zapisaną w Księga Daniela 9:24-27, tak to, co nastąpiło w 15 rozdziale Ewangelii Marka na Golgocie, było celem jego działalności zwieńczonej jego śmiercią, albo zapłacić okup za wielu. Śmierć Jezusa na krzyżu także wypełniła część proroctwa Księga Daniela 9:24-27. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się, widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone. Przeto wiedz i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do pomazańca do księcia jest 7 tygodni, w ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go, lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawej z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Rozdarcie zasłony w świątyni wskazuje na wypełnienie systemu ofiarniczego. Zobacz Ewangelia Marka 15:38. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu. Typ symbol spotkał się z antytypem rzeczywistością i rozpoczął się nowy etap historii zbawienia. Pomimo knowań złych ludzi Bóg zrealizował swój plan. Jak pomaga nam to nauczyć się, że wbrew wszystkiemu, co dzieje się wokół nas, możemy nadal ufać Bogu i wiedzieć, że Jego dobroć ostatecznie zwycięży. Czwartek, 19 września. Złożenie do grobu. Jakie znaczenie ma interwencja Józefa z Arymatei, zwłaszcza wobec faktu, iż uczniowie Jezusa uciekli i ukryli się? Przeczytaj Ewangelia Marka 15:42-47. A gdy już nadszedł wieczór, był to bowiem dzień przygotowania, który jest przed sabatem, przyszedł Józef z Arymatei, znakomity członek rady, który też oczekiwał Królestwa Bożego. On śmiało wszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. A Piłat zdziwił się, że już umarł, i przywołał setnika, i zapytał go, czy dawno umarł. I dowiedziawszy się od setnika, darował ciało Józefowi. A on kupił prześcieradło, zdjął go, owinął w prześcieradło i złożył w grobowcu wykutym w skale, i przytoczył kamień przed wejście do grobu. Ale Maria Magdalena i Maria, matka Jozesa, przyglądały się, gdzie go złożono. Po dramacie ukrzyżowania nastąpiły bardziej prozaiczne wydarzenia. Najpierw zmarli muszą być pochowani. Jednak w pogrzebie Jezusa jest coś głęboko poruszającego duchowo, a ponadto fakty związane z jego pochówkiem są niezwykle ważne z historycznego punktu widzenia. W tym fragmencie Ewangelii Marka po raz pierwszy i ostatni pojawia się Józef z Arymatei. Był on szanowanym członkiem Sanhedrynu należącym do elity miasta. Jako zamożny i poważany człowiek mógł liczyć na wysłuchanie przez rzymskiego namiestnika, co wyjaśnia, dlaczego odważnie udał się do Piłata i poprosił o wydanie ciała Jezusa. To niezwykłe, że jeden z członków Najwyższej Rady okazał takie osobiste zainteresowanie godnym pochówkiem Jezusa. Gdzie byli w tym czasie najbliżsi uczniowie Jezusa? Z historycznego punktu widzenia ogromne znaczenie ma fakt, iż przeprowadzono weryfikację śmierci Jezusa. W Ewangelii Marka 15:43 czytamy, że gdy Józef z Arymatei poprosił o wydanie ciała Jezusa, Piłat zdziwił się, słysząc, że Jezus umarł tak szybko. Namiestnik wezwał do siebie setnika kierującego egzekucją i zapytał, czy Jezus nie żyje, a setnik potwierdził to. Jest to ważne między innymi dlatego, że w późniejszym czasie niektórzy rozpowiadali, iż Jezus tak naprawdę nie umarł na krzyżu, a jedynie stracił przytomność. Oświadczenie setnika złożone przed rzymskim namiestnikiem całkowicie podważa tego rodzaju twierdzenia. W końcu Rzymianie znali się na zabijaniu, jak nikt inny. Józef przyniósł lniane prześcieradło, w które zawinięto ciało Jezusa, po czym złożono je w grobie wykutym w skale. Grób był na tyle duży, że można było do niego wejść. Zobacz Ewangelia Marka 16:5. A gdy weszły do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, odzianego w białą szatę i zdumiały się bardzo. Obok Józefa z Arymatei ewangelista Marek wymienia dwie kobiety uczestniczące w pochówku Jezusa, Marię Magdalenę i inną Marię, matkę Jozesa. Te dwie kobiety wraz z Salome przyglądały się z daleka ukrzyżowaniu Jezusa. Wszystkie trzy udały się też do grobu rankiem pierwszego dnia tygodnia, zamierzając dokończyć namaszczenie ciała Jezusa zgodnie ze zwyczajem. Zobacz Ewangelia Marka 16:1. A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. Dlaczego autor nawiązuje do tych trzech kobiet? Otóż miały one ujrzeć pusty grób w 16 rozdziale Ewangelii Marka, a zatem stały się ważnymi świadkami zmartwychwstania Jezusa. Jak na ironię, gdy najbliżsi wyznawcy Jezusa zniknęli ze sceny. Jeden z członków Sanhedrynu, rady, która skazała Jezusa, stał się bohaterem ewangelicznej akcji. Jak możemy się upewnić, że w ważnych chwilach dziejowych wydarzeń nie uciekniemy ze sceny i nie schowamy się? Piątek, 20 września. Do dalszego studium. Piłat pragnął uwolnić Jezusa. Wiedział jednak, iż nie może tego uczynić bez narażenia swego stanowiska i poważania. Wybrał raczej poświęcenie niewinnego życia niż utratę ziemskiej władzy. Jakże wielu w podobny sposób poświęca zasady dla uniknięcia strat i cierpień. Sumienie i obowiązek wskazują jedną drogę, a własny interes – inną. Prąd szybko niesie w złym kierunku i ten, kto idzie na kompromis ze złem, zostaje uniesiony w nieprzeniknione otchłanie winy. Na Chrystusa jako naszego orędownika i poręczyciela złożone zostały nieprawości nas wszystkich. Został uznany za przestępcę, aby odkupić nas od potępienia przez prawo. Wina wszystkich potomków Adama uciskała jego serce. Gniew Boży przeciw grzechowi, groźny przejaw jego niezadowolenia z powodu nieprawości, wypełnił duszę jego syna przerażeniem. W ciągu całego swego życia Jezus głosił upadłemu światu dobrą nowinę o miłosierdziu Ojca i przebaczającej miłości. Myślą przewodnią jego nauczania było zbawienie nawet najgorszego z grzeszników. Lecz teraz, gdy dźwigał na sobie straszny ciężar winy, nie mógł dostrzec przebaczającej twarzy Ojca. Odwrócenie boskiego oblicza w tej godzinie najwyższego cierpienia przenikało jego serce bólem, jakiego człowiek nigdy w pełni nie zrozumie. To cierpienie było tak wielkie, że ból fizyczny był ledwie odczuwalny. Pytania do dyskusji. 1. Zwróć uwagę, jak istotna jest biblijna teologia zastępstwa Chrystusa jako ofiarowanego za grzechy ludzkości. Zobacz na przykład 53 rozdział Księgi Izajasza, z naciskiem podkreślana przez Ellen White. Dlaczego każdy pogląd umniejszający centralną rolę zastępstwa Chrystusa, który umarł za nas, płacąc karę za nasze grzechy, musi być z zasady fałszywy? 2. Kogo lub co we współczesnym świecie możesz porównać do Barabasza wybieranego przez większość ludzi zamiast Jezusa? 3. Co historia Józefa z Arymatei mówi nam o powierzchownym osądzaniu ludzi? 4. Dlaczego każdy chrześcijanin powinien być przygotowany do udzielenia lekcji biblijnej na podstawie tych wersetów? Czy potrafiłbyś udzielić takiej lekcji? Przeczytaj Księga Daniela 9:24-27. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się, widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone. Przeto wiedz i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do pomazańca do księcia jest 7 tygodni, w ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go, lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia.